A gościem Radia Z dzisiaj wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktor. Witam wszystkich słuchaczy.
Panie ministrze, nie zapadła decyzja wczoraj, a była spodziewana w sprawie powrotu do najmłodszych uczniów do szkół. Są już wytyczne, są zasady sanitarne, jak miałoby to wyglądać. Czy państwo zastanawiają się nad tym, czy najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest w tej chwili to, żeby podzielić znowu Polskę na tak zwane strefy czerwone, żółte i właściwie tymi strefami, mówiąc kolokwialnie, puszczać dzieci do szkół?
Pani redaktor, rozważamy różne scenariusze. Faktycznie wczoraj ta decyzja nie zapadła, pomimo tego, że takie były wstępne plany i zakładaliśmy, że może przekażemy pewne informacje. Rano posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, później Rada Medyczna przy premierze. No i jeszcze decyzje zapadły takie, że czekamy do poniedziałku. Czekamy do poniedziałku, żeby zobaczyć, jakie będą dane zachorowań, jaka będzie sytuacja z łóżkami. No widzimy generalnie i to jest dla nas taki pewien sygnał bardzo niepokojący. Widzimy, co się dzieje w Europie, widzimy, jaka jest sytuacja w Niemczech, choćby liczby przypadków czy zgonów. W Wielkiej Brytanii rekordy, Francja, Hiszpania. No to rzeczywiście są dla nas takie czerwone światła, które w pewien sposób również determinuje te decyzje. Nie tylko to, co jest u nas, nie tylko to, co widzimy w naszych statystykach.
Czy jest szansa na to, że dzieci pozostaną w domach dłużej niż do końca ferii?
Bardzo bym tego nie chciał. Myślę, że wielu rodziców i wielu dzieci czeka na to, żeby szkoły wróciły, żeby ta nauka stacjonarna wróciła, żeby no trochę tego życia społecznego i takiego dziecięcego powróciło. Nie byłbym optymistą. Znaczy, to oczywiście nie jest jeszcze jakby żadne oficjalne stanowisko, ale wydaje mi się, że jeszcze może pewien okres, może dwa tygodnie potrwać przedłużenie tych obostrzeń. Chociaż tak jak mówię, myślę, że dzieci chętnie by już ze swoimi rówieśnikami spotkały się w szkole i na tą naukę stacjonarną przeszły.
Panie ministrze, bo nie odpowiedział pan na pytanie, czy rząd rozważa, czy państwo jako Ministerstwo Zdrowia rozważają również wprowadzenie, przywrócenie, jeśli można tak powiedzieć, tych tak zwanych stref, na które Polska była podzielona, bo to ta liczba zachorowań, zakażeń rzeczywiście w kraju wygląda różnie w zależności od województwa. I są województwa, w których rzeczywiście te liczby nie są aż tak wysokie od bardzo długiego czasu.
Tak, to jest jeden ze scenariuszy i ten powrót do stref. Zresztą te strefy nieźle się sprawdziły, dopóki nie przekraczamy pewnej granicy, bo rzeczywiście, jeżeli mówimy już o pewnie takiej średniej, siedmiodniowej liczbie zakażeń na poziomie 15, 18, 20 tysięcy, to wtedy, jak widzieliśmy jesienią, te strefy już przestają mieć znaczenie, przestają mieć sens, bo rzeczywiście ta sytuacja jest trudna wszędzie. Może w jednych regionach trudniejsza, w innych łatwiejsza, ale wszędzie jest trudna. No, myślę, że musimy jeszcze cierpliwie poczekać do poniedziałku, do początku następnego tygodnia i wszystkim te decyzje jak najszybciej przekażę.
Panie ministrze, jaki sens ma testowanie nauczycieli, które ma się rozpocząć od przyszłego tygodnia? Nauczyciele domagają się i bardzo proszą o to, aby jednak raczej zamiast testować, to ich po prostu zaszczepić, no bo jak zwracają uwagę, jednego dnia nauczyciel może otrzymać negatywny test na koronawirusa, za 3 dni może się jednak nim zakazić. Jaki to ma sens?
Pewnie z punktu widzenia nauczycieli jakby zgadzałbym się oczywiście z tym, że najlepiej jest zaszczepić, najlepiej wtedy bezpiecznie wrócić. No ale musimy pamiętać o potrzebach i o tym, że ta lista priorytetów co do szczepień no, jest zawsze trudną decyzją. W pierwszej kolejności musimy zaszczepić tych najbardziej, którzy najwięcej ryzykują. Postanowiliśmy, że będzie to personel medyczny. W drugiej kolejności no, te szczepienia chcemy zacząć w końcówce stycznia osoby najstarsze. Już od 15 stycznia będą wystawiane skierowania czy e-skierowania dla tych osób powyżej 70 roku życia, no i dla pensjonariuszy domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, tych jednostek rzeczywiście, w których te narażenie jest bardzo duże. W tej grupie początkowej, czyli tej grupie pierwszej, są oczywiście nauczyciele i wraz z, mam nadzieję, odmrażaniem i wraz z powrotem dzieci do szkół, rzeczywiście tą grupę nauczycieli będziemy chcieli, traktujemy, bo już ona w Narodowej Strategii Szczepień jest określona, będziemy traktowali priorytetowo.
Ale rozumiem, że ona w tej, ale rozumiem, panie ministrze, że ona w tej grupie pierwszej no nie jest na początku listy.
Nie, nie jest na początku listy. Faktycznie chcemy zacząć od tych osób najbardziej, których ryzyko przejścia ciężkiego COVID-u czy ryzyko zgonu jest oczywiście najwyższe. Decyzja o testach zapadła jakiś czas temu. My do tych testów szykujemy się od około miesiąca. Chcieliśmy przeprowadzić je przede wszystkim po to, żeby rzeczywiście no, dać większe zapewnienie, dać większe poczucie bezpieczeństwa tego powrotu nauczycieli do szkoły. Ja się zgadzam. Oczywiście, że tak, że testy mogą odmienić sytuację, ale jeżeli uznajemy, że pewnym naturalnym środowiskiem nauczycieli wtedy jest szkoła i dom i dokonujemy takich testów, masowych testów, bo tu mówimy o tym, że chętnych nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół chociażby do tych testów tylko z klas 1-3, bo tylko do tych planowaliśmy je skierować, jest ponad 160 tysięcy osób, to rzeczywiście są to masowe testy. Te kontakty mamy ciągle ograniczone, no więc zakładamy tutaj, że ta emisja wirusa jednak, jeżeli ta grupa będzie grupą osób zdrowych, no jest jednak znacznie mniejsza.
Panie ministrze, a czy ta sytuacja może się zmienić? Nie wiem, w przyszłym tygodniu, w kolejnych tygodniach wiemy, że w przyszłym tygodniu pytanie, czy to jest aktualna informacja, dotrzeć ma szczepionka kolejnej firmy, firmy Moderna, która została zatwierdzona przez Europejską Komisję. To rzeczywiście tak będzie? To jest przyszły tydzień?
Tak, tak. Pierwsze deklaracje dostaw mamy na pierwszy tydzień, ale no trochę chłodzę może entuzjazm. To są małe na ten moment dostawy. Szykujemy się na około 30 tysięcy dawek z Moderny, no ale oczywiście kontynuowane będą od początku tygodnia dostawy szczepionki Pfizera. No i dobra informacja w sumie wczoraj czy przedwczoraj, która napłynęła z Komisji Europejskiej. Komisja Europejska w porozumieniu tutaj z państwami członkowskimi zwiększyła możliwości, czy wynegocjowała większe możliwości od Pfizera, podwoiła tak naprawdę te zamówienie, które dla krajów europejskich było wynegocjowane, jak dobrze pamiętam, w listopadzie czy w październiku. No i rzeczywiście już w pierwszym kwartale, mam nadzieję, w drugim kwartale te moce produkcyjne Pfizera i dostawy do Europy będą znacznie większe.
A jak one wysokie powinny być Pana zdaniem, Panie Ministrze, tak żeby można było przyspieszyć szczepienia także w Polsce? Na ile polski rząd liczy, no bo tak, Pan mówi, że teraz w przyszłym tygodniu 30 tysięcy Moderny, Pfizera ile?
Pfizera w przyszłym tygodniu, jak dobrze pamiętam, to będzie około 300 tysięcy. No i też trzeba zauważyć, że dzisiaj do jednostek, do tego tygodnia zostało wydystrybuowanych około ponad 200 tysięcy dawek szczepionki. Mamy jeszcze, pomijając to zabezpieczenie tak naprawdę, o którym mówimy, bo my tą pulę, którą otrzymujemy od producentów, dzielimy na dwa. Jedną część oczywiście przekazujemy od razu do szpitali, drugą, tą rezerwową, jakby rzeczywiście ten łańcuch dostaw się przerwał, jakby te deklaracje producentów się nie zmaterializowały, trzymamy w magazynach, żeby była ta 100% pewność zaszczepienia tej grupy osób. Także jeszcze mamy na dostawy na ten najbliższy tydzień pewnie ponad 100 tysięcy z tej starej dostawy, plus nowa dostawa. No i dopóki szczepimy medyków, to tak jak w grupie zero jesteśmy w tym kalendarzu szczepień, czyli mniej więcej do tego 15-20 stycznia, te dostawy zapewniają nam to, co wnioskują dzisiaj podmioty. Później liczymy rzeczywiście na istotne zwiększenie. No też trzeba zauważyć, że my do końca kwartału mamy zadeklarowane ponad 6 milionów szczepionek, czyli na wyszczepienie grupy około 3 milionów osób. To pewnie trochę mniej niż nasze możliwości szczepień, no bo ja wierzę w to, że po pewnym okresie rozruchowym, jak wejdą wszystkie placówki, czyli mniej więcej od końcówki stycznia, to nasze moce szczepień miesięczne to jest 3,5 do 4 milionów.
Ale pytanie, panie ministrze, czy to jest do zrobienia, czy to nie są takie deklaracje, które są tylko na papierze niestety?
Wierzę, że nie. Sytuacja w szpitalach, które dzisiaj weszły do procesu szczepień, pokazuje, rzeczywiście rozmawiałem z kilkoma dyrektorami, im szczepionki teraz, te, które zamawiali na ten tydzień, które deklarowali, do których podeszli pewnie na chłodno, kalkulując liczbę na ten tydzień, bo trzeba pamiętać, ten tydzień jeszcze był wyjątkowy, Święto Trzech Króli, przedzielające sporo osób na urlopach, to większość dyrektorów mówiła, w czwartek kończą nam się szczepionki. Rzeczywiście te zainteresowanie jest duże, te grupy osób z personelu medycznego, które się zgłaszają, jest duże. Mamy już szpitale, w których zaszczepiło się 80-90%.
No tak, ale pytanie, czy każdy medyk na 100% dostanie szczepionkę, każdy chętny?
Tak, tak. Założenie jest takie i priorytetowe, że chcemy i udostępniamy tej grupie zero wszystkim osobom chętnych te szczepionki. Ten proces szczepień jeszcze będzie pracowników personelu medycznego toczył się tak naprawdę przez praktycznie cały styczeń, więc jeszcze jest dużo czasu na dużo. Relatywnie dużo czasu.
Panie ministrze, jeszcze chciałam zapytać o jedną rzecz, o którą też pytają nasi słuchacze. Czy kiedy otrzymamy szczepionki dwóch lub być może trzech firm, to tak naprawdę polski pacjent będzie mógł sobie wybrać, którą będzie chciał być zaszczepiony, czy nie? Czy to będzie, tak jak będzie dostawa danej szczepionki, to tą szczepionką będzie musiał zostać zaszczepiony?
Nie zakładamy możliwości wyboru. To są szczepionki o podobnej technologii, to są szczepionki bardzo podobnie działające. Istotne różnice, albo może najistotniejsze w tych szczepionkach dotyczą przede wszystkim substancji pomocniczych, które tam wchodzą, i jednak kwestii technicznych, tutaj łańcucha dostaw, innych warunków dostawy, przechowywania, a działanie tych szczepionek i technologia, na której są oparte, czyli technologia mRNA i skuteczność tych szczepionek, praktycznie różniąca się według badań klinicznych w pojedynczych punktach procentowych, daje gwarancję, że są to produkty o podobnych wartościach dla każdego pacjenta.
Panie ministrze, chciałam zapytać jeszcze o raport Narodowego Funduszu Zdrowia, który kontrolował Warszawski Uniwersytet Medyczny po tej aferze, no można chyba tak wprost powiedzieć, kiedy okazało się, że nie kilkanaście, a kilkadziesiąt osób spoza kolejki zostało zaszczepionych. Ten raport już u państwa na biurku wylądował. Kto powinien ponieść odpowiedzialność za tę sytuację, pana zdaniem?
Raport wylądował wczoraj na biurku. To raport dotyczący, może nie używajmy słowa afery WUM, ale rzeczywiście tego procesu szczepień na WUM, który był daleki od wszystkich standardów i prawnych, i etycznych, którymi chcielibyśmy, żeby ten Narodowy Program Szczepień przebiegał. Ale przypomnę też, że Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadza kontrolę również w innych miejscach. My chcemy rzeczywiście do tego podejść bardzo stanowczo i wszelkie takie sygnały będą kontrolowane, będą weryfikowane. Tutaj jednostki medyczne, podmioty medyczne muszą liczyć się z tym, że rzeczywiście takie kontrole niezwłocznie będziemy realizować, jeżeli takie sygnały będziemy otrzymywać, i że takie jednostki mogą otrzymać, podobnie prawdopodobnie jak Warszawski Uniwersytet Medyczny, czy tutaj przede wszystkim Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, które było odpowiedzialne, kary finansowe za takie podejście. Kto powinien odpowiadać? Panie redaktor, myślę, że po to są te wyniki kontroli. Wyniki kontroli oczywiście trafiły również do władz WUM-u, do władz szpitala klinicznego, do władz centrum medycznego, które były odpowiedzialne za szpital. Też chcemy, żeby mieli możliwość odniesienia się do nich. Natomiast no, w sposób jednoznaczny każdy, kto powodował decyzje
Ale
inne niż
spodziewa się pan, panie
wynikające.
ministrze, bo o tym pośrednio trochę mówił także minister Niedzielski, spodziewa się pan honorowej postawy ze strony władz uczelni?
Jeżeli tylko te wyniki kontroli potwierdzą rzeczywiście udział tych osób, no to ja osobiście bym się spodziewał. No, zakładam, że są to osoby, które piastują jedne z najwyższych stanowisk w świecie polskiej nauki, w świecie polskich uczelni. Mówimy tu o największej uczelni medycznej w tym kraju. Jestem przekonany, że i wszyscy pracownicy, i studenci, i sama kadra na tej uczelni oczekuje i kształtuje jak najwyższe standardy, również standardy etyczne. No więc jeżeli tylko wyniki tej kontroli wykazałyby bezpośredni udział pewnych osób, ja nie chcę tutaj wymieniać nazwiska, bo zakładam, że to mogą być różne grupy, czy w zarządzie spółki, czy we władzach uczelni, czy we władzach szpitala, no to pewnie osobiście bym oczekiwał takiej reakcji, przeprosin, dyskusji może ze swoim środowiskiem przede wszystkim, bo trzeba powiedzieć jasno, te szczepionki, które nie trafiły, czy te szczepionki, które trafiły do osób spoza kolejki, nie trafiły w pierwszej kolejności do pracowników WUM-u, do pracowników szpitali, którzy są na tej pierwszej linii frontu. Więc myślę, że no przede wszystkim ogromny bagaż takiej odpowiedzialności i pewna potrzeba wyjaśnienia władz WUM-u leży w kierunku nie może opinii publicznej, ale w pierwszej kolejności rzeczywiście swoich kolegów i koleżanek z uczelni i szpitali.
Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia, z nami zostaje. Robimy pauzę krótką. Zostajemy dalej na Radio ZPL i na naszym profilu na Facebooku. Zapraszam.
Miłego dnia życzę wszystkim.
Przypomnę, że gościem Radia Z jest dzisiaj Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia. Panie ministrze, kiedy pan patrzy, bo trochę pan nawiązał też do tych danych dotyczących zakażeń, ale też zgonów spowodowanych między innymi koronawirusem, a głównie przez koronawirusa właśnie w Europie, to pan jest spokojny o to, że ta trzecia fala Polski nie dotknie? Ja słuchałam, czytałam wypowiedź dyrektora Szpitala Narodowego, który właściwie ostrzega i mówi wprost, to już się zaczęło także w Polsce.
Nie jestem spokojny, znaczy chciałbym bardzo, ale nie jestem. Rzeczywiście sytuacja w Europie pokazuje bardzo dynamiczne wzrosty. My jeszcze tych wzrostów nie widzimy, ale też no, nasz okres poświąteczny i te statystyki z okresu poświątecznego, posylwestrowego i pewna no, jakby ten czas z jednej strony na rozwinięcie się jakichś objawów zakażenia, to trochę teraz mija, więc w pewnym sensie spodziewamy się tego, że początek następnego tygodnia to będzie taki dobry prognostyk na to, czy rzeczywiście nastąpiły istotne zwiększenia. To zobaczymy pewnie już w poniedziałek, bo to nie tylko liczba zakażeń pokazuje, ale to pokaże też chociażby liczba zleceń wystawiona z poziomu podstawy opieki zdrowotnej, od lekarzy rodzinnych. To jest niezły prognostyk. No i jeżeli te liczby poniedziałek, wtorek, środa będą bardzo wysokie, no to znaczy, że spora część osób trafiła do lekarza z pewnymi objawami, z pewnymi symptomami. No i może być to rzeczywiście niebezpieczne. A patrząc na to, co dzieje się w Europie, no trochę ciężko wyobrazić mi sobie dzisiaj, że nas to w jakimś takim stopniu bardzo wysokim ominie. No bo racją jest to, że ten ruch transgraniczny jest dużo mniejszy. No ale wiemy też, że tamte kraje mają podobny katalog obostrzeń. To nie jest tak, że u nas ten katalog obostrzeń jest znacznie bardziej restrykcyjny, a w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii był w tym okresie świątecznym.
Chyba tam nawet był bardziej restrykcyjny niż u nas.
Ja nawet właśnie chciałem powiedzieć, że on chyba był bardziej restrykcyjny niż u nas, więc patrzymy z pewnym niepokojem, no sytuację monitorujemy. Miejmy nadzieję rzeczywiście, że ten okres świąteczny i sylwestrowy, tak jak prosiliśmy chyba przez cały grudzień i tak jak Państwo zresztą w tych apelach nas wspierali, no został spędzony w bardzo wąskich gronach rodzinnych i że te transmisje, nawet jeżeli nastąpiły, będą jednak dotyczyły wąskich grup osób.
A ustudzi pan również emocje na przykład wicepremiera Gowina, który sugerował, że będzie przynajmniej starał się i próbował wpłynąć na rząd, żeby już po 17 stycznia ruszył handel na przykład?
W ogóle się nie dziwię panu premierowi Gowinowi, sam jestem finansistą, więc jakby doskonale rozumiem te problemy finansowe, gospodarcze wielu podmiotów. No, taka jest też rola pana premiera Gowina. No, jest w rządzie odpowiedzialny za obszar gospodarki i w jasny sposób no, musi dyskutować z rządem, musi dyskutować z nami, z ministrem Niedzielskim, z premierem, no, przedstawiając swoje racje. Racje, które na pewno są i które na pewno są bardzo istotne i dla wielu, albo dla wszystkich podmiotów gospodarczych, bo widzimy, że to dotyka naprawdę szerokiego grona. Jestem przekonany, że jeżeli tylko ta sytuacja epidemiczna będzie ustabilizowana i będzie umożliwiała no, pewne powroty, to na pewno zechcemy to umożliwić. To
ale które branże, panie ministrze, tak patrząc realnie, które branże mają największe szanse, żeby je w jakimś stopniu uruchomić, a które najmniej, które będą gdzieś dalej, gdzieś później ewentualnie uruchamiane?
No myślę, że tutaj oczywiście jest pewna taka naturalność tej kolejki wprowadzania obostrzeń. I te obostrzenia, które zostały wprowadzone najpóźniej, no to są obostrzenia, które w pewnym sensie pewnie będziemy chcieli luzować najwcześniej. Handel rzeczywiście i tutaj postulaty pana premiera Gowina, myślę, że to może być ten pierwszy kierunek. Też trzeba powiedzieć sobie jasno, handel był dość nieźle zabezpieczony i my widzieliśmy rzeczywiście bardzo dużą aktywność czy galerii handlowych, czy sprzedawców, dużą determinację również do tego w tym okresie grudniowym, kiedy jeszcze był otwarty, żeby przestrzegać obostrzeń, żeby trzymać się jednak zasad, żeby ograniczać chociażby ten ruch w sklepach, żeby dostarczać płyny do dezynfekcji. No wszystko to, do czego się częściowo przyzwyczailiśmy już, to rzeczywiście tutaj grudzień pokazał, że przedstawiciele tego sektora są w stanie robić to nawet z większą aktywnością. No więc wydaje się rzeczywiście, że we współpracy z tą grupą, no można by myśleć o pewnych obostrzeniach, ale można by było myśleć, podkreślam, jeżeli ta sytuacja, którą dzisiaj widzimy, byłaby pewnie przynajmniej stabilna.
Panie ministrze, chciałam zapytać jeszcze, dlaczego, bo o tym też mówiliśmy w wiadomościach dzisiaj i nie tylko dzisiaj, dlaczego zabrakło tak wielu pieniędzy na bardzo poważne programy, na bardzo ważne dziedziny zdrowia publicznego? Chemioterapia 154 miliony złotych mniej, programy lekowe 558 milionów mniej, psychiatrię, leczenie uzależnień 110 milionów mniej. To jest poważny uszczerbek i onkolodzy, ale także psychiatrzy, którzy zajmują się tą działką, ostrzegają, że to się może bardzo źle skończyć.
Pani redaktor, rzeczywiście w tym tygodniu na posiedzeniach Senackiej Komisji Zdrowia miałem przyjemność przedstawiać założenia budżetu na następny rok. Nie wiem, skąd się biorą te dane, które pani przytoczyła. Rzeczywiście one w opinii publicznej się przebiły, natomiast one nie są danymi, które rzeczywiście są odzwierciedlone w planach finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia przede wszystkim i w planach i w budżecie państwa. Bo nawet w zakresie onkologii i tutaj tych konkretów, które pani redaktor przytoczyła, Faktycznie mamy mniejsze wydatki planowane na chemioterapię, ale trzeba, może żeby słuchaczom przybliżyć, chemioterapia jest tylko jedną z metod terapeutycznych lekowych w onkologii. Drugą są programy lekowe. Programy lekowe, które są znacznie bardziej innowacyjne. I tutaj dane, te, które wynikają z planu, które wynikają z porównania planu Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2020 z tym na rok 2019, pokazują dobitnie, że o ile faktycznie te dane dotyczące chemioterapii, te 150 czy 160 milionów, o których pani redaktor mówiła, to jest faktycznie to zmniejszenie, wynikające nie ze zmniejszenia skali leczenia, tylko ze zmniejszenia kosztów, ze zmniejszenia z
To
pewnych
znaczy,
negocjacji, które
wytłumaczmy
komisja.
naszym słuchaczom, to panie ministrze, wytłumaczmy naszym słuchaczom to, że będzie 150, tam 4 miliony mniej przeznaczone na chemioterapię, nie oznacza, że pacjenci tej chemioterapii nie dostaną.
Och
Dobrze
nie,
rozumiem?
absolutnie, absolutnie, że nie. Co więcej, w programach lekowych ten plan, który mamy, jest na 400 milionów więcej i łączne zwiększenie rzeczywiście tutaj możliwości finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie terapii lekowych w onkologii są około 6-7% wyższe niż w roku poprzednim. I te dane rzeczywiście, które również się pojawiały, ja próbowałem prostować na Komisji Zdrowia. Pacjenci onkologiczni mogą być bezpieczni, bo w samym planie Narodowego Funduszu Zdrowia są planowane zwiększenia, ale nie tylko. Wprowadziliśmy nowe mechanizmy w onkologii. Narodową Strategię
No tak, ale czy to
Onkologiczną, tak
oznacza,
to.
że tych pieniędzy jest mniej, bo leczenie stało się tańsze?
Tak. Co do zasady, dlatego, że w ramach kolejnych obwieszczeń, które w roku 2020 przedstawialiśmy i które określają ceny leków, te ceny w chemioterapii w niektórych zakresach istotnie spadły. W niektórych zakresach programy lekowe zastąpiły chemioterapię standardową. To są metody nowsze, bardziej innowacyjne, często bardziej dedykowane czy celowane do pacjenta. I rzeczywiście tutaj położyliśmy większy akcent. Wprowadziliśmy pewne nowe możliwości, chociażby w ustawie o funduszu medycznym, dotyczące ratunkowego dostępu do technologii medycznych. W ramach Agencji Badań Medycznych prawie 300 milionów na badania kliniczne, więc tutaj akurat pacjenci onkologiczni są tą grupą, którą myślę, że w roku 2019 i 2020 w istotny sposób zwiększyliśmy możliwości finansowania, w szczególności terapii lekowych, i będziemy to
A
kontynuować.
wspomniana psychiatria, na przykład dziecięca, która wiemy, że od wielu, wielu lat w Polsce nazwać to kuleje, to chyba zbyt mało powiedziane jednak.
Kuleje, rzeczywiście, jest taką również naszą piętą achillesową. Zainicjowaliśmy pewne reformy. Na skutki tej reformy trzeba będzie poczekać. To reforma, która została zainicjowana w roku 2020, a jak wiemy, ten rok pandemiczny nie pomagał na pewne zmiany
Ale
systemowe.
pieniędzy nie będzie mniej?
Nie, pieniędzy nie będzie mniej
To
na psychiatrii, dzisiaj to
skąd się
zmieni
wzięły
się
te dane,
model.
panie ministrze? 110 milionów mniej.
No właśnie, pani redaktor, dlatego mam też wątpliwości co do tych danych, które się w opinii publicznej pojawiają i na komisji senackiej, jeszcze pewnie jutro na posiedzeniu plenarnym w Senacie też będę starał się te dane prostować. W psychiatrii dziecięcej pewnie porównujemy trochę jabłka z gruszkami w planach NFZ-u, bo zmienił się model finansowania. NFZ jakby w istotnym stopniu dokontraktował jednostki, które raczej pełnią opiekę nie psychiatryczną, dziecięcą, szpitalną, tylko taką opiekę środowiskową. Zmieniły się zasady finansowania, ten model, no i w planie NFZ-u te pozycje, tak upraszczając, są po prostu w innych kieszonkach i trzeba porównywać pewnie inne pozycje, a ja obiecuję i pani redaktor, i słuchaczom, że jutro w Senacie przedstawię,
Poniedziałek.
jak to dokładnie wygląda.
Poniedziałek.
W poniedziałek,
Poniedziałek. A czy
faktycznie.
jest panie ministrze, w stanie zagwarantować, że tych pieniędzy na wspomniane dziedziny medycyny i leczenia nie będzie mniej? To
Tak,
jest
pani redaktor,
najważniejsze dla słuchacza.
jestem w stanie to zagwarantować, bo wystarczy spojrzeć na ogólne budżety, które mamy. 107 miliardów złotych to są wydatki w roku 2020, które planowaliśmy. I są to wydatki bez wydatków covidowych. A na rok następny mamy zaplanowane prawie 121 miliardów złotych. 14 miliardów więcej to dużo, bo to jest kilkanaście procent więcej nakładów na ochronę zdrowia, więc absolutnie zapewniam wszystkich, tych pieniędzy nie będzie mniej. Praktycznie w żadnej dziedzinie ich nie będzie mniej i takich obniżek nie planujemy. Natomiast no, trzeba mieć oczywiście na uwadze to, że te wydatki, o których mówimy, są kategoryzowane w różnych grupach. Są to wydatki budżetu państwa, pewnych programów polityki zdrowotnej, pewnych strategii ministerialnych, czy Narodowego Funduszu Zdrowia. No i to też takie porównywanie czasem jeden do jednego pozycji w roku poprzednim z pozycją w roku obecnym, no jest mylące. Tutaj budżet leków, wokół którego była długa dyskusja, no to są pewne, nazwijmy to, techniki księgowe, techniki finansowe. Natomiast na pewno 14 miliardów więcej w systemie, te nakłady sukcesywnie rosną i tutaj absolutnie no, nie mamy się czego wstydzić. W tym roku pandemicznym te wydatki covidowe też zwiększały tą pulę środków dla zdrowia, a jednak planując następny rok w ogóle na nie nie patrzymy, nie uwzględniamy ich, nie mówimy pacjentom, że te wydatki covidowe są w tej sumie, bo na wydatki covidowe planujemy kolejne 10 miliardów pewnie, więc ta suma wydatków na zdrowie ponad 130 miliardów w roku następnym. A też pewne zmiany systemowe, no zmiany, których bardzo chcieliśmy realizować niektóre już w tym roku. Zmiany dla pacjentów ważne, chociażby bezlimitowe świadczenia specjalistyczne w czterech najważniejszych dziedzinach, czy tych
No tak, ale kiedy to ruszy,
najbardziej,
panie
powiedzmy,
ministrze, bo to na razie jest
to już
program,
ruszyło. To
tak?
właśnie, pani redaktor, to już ruszyło od 1 marca 2020 roku, czy od 1 kwietnia,
No ale tak pełną parą, bo
kardiologia,
mówi.
endokrynologia
Tak, tylko że taką pełną parą,
niezauważone
bo pan
właśnie.
wie o tym, że sporo pandemia i to, z czym mamy do czynienia od wielu miesięcy, właściwie już niedługo będziemy mówić chyba o roku z pandemią, bo ten czas tak szybko biegnie, no to pewne rzeczy też spowolnił.
Tak, oczywiście, że spowolnił, a niektórych efektów tych zmian, które wprowadziliśmy i wprowadzamy, no niestety nie dało się zauważyć, bo bezlimitowe świadczenia chociażby mają istotne znaczenie wtedy, kiedy rzeczywiście pacjenci, można powiedzieć, szturmują przychodnie, a wiemy, że w tym roku 2020 było z tym różnie i po stronie przychodni, pewnie w okresie wiosennym i wielu podmiotów medycznych, które jednak ograniczyły pewien dostęp do świadczeń.
I
I
obawy samych
pacjentów, którzy
pacjentów.
również jakby ograniczyli tutaj swoją, powiedzmy, taką ochotę, to może złe słowo, ale rzeczywiście pewną
Obawy,
czujność
mieli obawy.
prozdrowotną.
Mieli obawy pewnie.
Mieli obawy, tak, zgadzam się.
Panie ministrze, jeszcze o jedną rzecz na koniec chciałam zapytać. Czy w Polsce prowadzi się już badania na tak zwaną brytyjską mutacją koronawirusa? Agencja Badań Medycznych miała się tym zająć właśnie na początku roku 2021.
Te badania były prowadzone już praktycznie od pierwszych sygnałów, które dostaliśmy. Trzy laboratoria w Polsce były gotowe do przeprowadzania
Ale czy
tych badań.
przeprowadzały? Czy przeprowadzały? Bo gotowość to co innego niż przeprowadzanie badań.
Słusznie, słusznie. Panie redaktor, nie umiem w tej chwili powiedzieć, czy te badania były sukcesywnie i systematycznie przeprowadzane. W pierwszym odruchu na pewno po tych sygnałach te badania były przeprowadzane. Jak dobrze pamiętam, w jednostce w Poznaniu. Nie umiem się zadeklarować, czy one były przeprowadzane. Takiego raportu niestety nie widziałem, więc będę liczył na kolejne zaproszenie pani redaktor i
Agencja Badań
będę
Medycznych
zmuszony
ruszyła,
odpowiedzieć
czy nie?
następnym razem.
Agencja Badań Medycznych ruszyła z tymi badaniami, czy nie?
Tak jak mówię, pani redaktor, niestety nie umiem na to odpowiedzieć. Agencja Badań Medycznych prowadzi wiele różnych projektów covidowych i niecovidowych. Covidowe rzeczywiście bardzo ciekawy i ważny projekt, który ma ruszyć, to badania takie populacyjne, mające pokazać, jak duża liczba populacji przeszła przez COVID, jaki jest poziom przeciwciał. Bardzo ciekawe, widziałem wyniki z zachodniopomorskiego, gdzie prawie 20% badanych miało przeciwciała. My te badania rzeczywiście w ramach Agencji Badań Medycznych we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego chcemy z tym ruszyć praktycznie zaraz w styczniu. To rzeczywiście, mam nadzieję, dość
To
ciekawe wyniki.
będą te badania przesiewowe, które mają ruszyć w styczniu? O tym pan mówi? Nie.
Nie. To jednak jest inny projekt. Tutaj badania przesiewowe skupiliśmy przede wszystkim, tak jak rozmawialiśmy w pierwszej części, wśród nauczycieli, a to odrębny projekt. Można powiedzieć również naukowy, bo on oczywiście przyniesie dużą wartość nam poznawczą do epidemii, ale jednak w dużym zakresie projekt naukowy, ale też obrazujący skalę i pokazujący, gdzie jesteśmy w tej
Ale
epidemii.
będzie on przeprowadzony, panie ministrze, bo skoro już pan poruszył ten temat, to on będzie przeprowadzony w całej Polsce, to będą badania dotyczące przeciwciał w całej Polsce, czy też regionami?
To będzie zależało tak naprawdę od naukowców z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, jak wybiorą te grupy docelowe. Zadaniem jest oczywiście, żeby wybrali je jako grupy reprezentatywne. Czy to będzie realizowane w całej Polsce, w każdym powiecie? Pewnie nie. No tutaj muszą nastąpić pewne uproszczenia, ale na pewno w różnych regionach Polski, żeby zapewnić taką porównywalność, taki przekrój całego społeczeństwa.
I stawiamy kropkę. Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia, był gościem Radia Z. Dziękuję, panie ministrze, za rozmowę.
Dziękuję, panie redaktor. Miłego dnia wszystkim. Życzę śniegu więcej.
Może już do wiosny. Dziękuję bardzo, panie ministrze, za rozmowę raz jeszcze. Do widzenia.